Dzień dobry Państwu. Tu sekcja lewacka Radia Wnet. Mówi Milo Kurtis. Za oknem, zza chmur wygląda słoneczko, więc jest cudownie. Pamiętajcie, zawsze jest piękna pogoda. Nie ma złej ani dobrej pogody. Jest po prostu pogoda. Najwyżej kiepsko się ubieramy do niej. Dzisiaj będziemy rozmawiali o sprawach rewolucyjnych z rewolucjonistą wybitnym Ryszardem Czarneckim. Posłem Ryszardem Czarneckim, ministrem Ryszardem Czarneckim, czy po prostu Rysiem?
No chyba to ostatnie jest optymalne, ponieważ imię się nie zmienia, a funkcje polityczne się zmieniają.
A no właśnie. A poza tym znamy się od tylu lat, że już chyba ponad 20, prawie 30.
To prawda, bo jeszcze przychodziłem do Hotelu Europejskiego, kiedy Radio Wnet było europejskim, to już prehistoria.
17 lat.
Tak.
Czyli zdamy się co najmniej 17 lat, ale nie, no troszkę dłużej. Więc dzisiaj będzie no, rewolucyjna audycja, w związku z czym, nie słuchamy rewolucyjnej etiudy, bo poszedł ci herbatę zrobić.
Gdybym wiedział, to bym się poświęcił i odmówił czarnej herbaty.
No, mówię, no czarnej, no bo czarny jesteś. No.
Czarny Czarnecki to
nie? Jak to się
nie
mówiło?
No, bo Czarnecki po prostu.
A Czarnecki, no, no właśnie, to... ale masz czarne podniebienie, pokaż.
Nie będę pokazywał, bo się wstydzę, nieśmiały jestem, wiesz, bardzo nieśmiały, z tego no, słynę.
W Asterixie był ten, musiał ten, kto i ty, Brutus. Musiał język wyłożyć, bo tam na niebiesko miał pomalowane, bo używał dopingu. Będziemy dzisiaj rozmawiali o sporcie, więc doping to w sporcie są niedozwolone.
Wczoraj Hubert Hurkacz wygrał z Węgrem,
no właśnie,
ale Orban może wygrać jednak w niedzielę.
Ja życzę tego Węgrom, mimo że ja jestem lewakiem. To wiesz, że większość lewaków w Stanach Zjednoczonych głosowała na Trumpa. 67% Indian, czyli miejscowych, prawdziwych miejscowych, którzy się ostali z czystek etnicznych, brytyjskich, francuskich i hiszpańskich. No to były czystki etniczne, prawda? Kilkadziesiąt milionów ludzi od czasów Kolumba zniknęło. No proszę.
Bardzo dziękuję za herbatę.
I to jeszcze po turecku. Kurczę, w imbryku takim.
No to już prowokacja. Jak po turecku to Milo, to już prowokacja.
Ale
od ciebie.
Grecy nie mają do Turków tego, co mają Polacy do Rosjan. Wiesz, Polacy nienawidzą Rosjan, mimo że 4 razy krócej przebywali pod zaborem rosyjskim niż Grecy pod tureckim. Tylko, że my nie mamy takich problemów, my Grecy. Że musimy od razu nienawidzieć. Problemy mamy takie, że...
Słuchaj, Grecja zawarła ostatnio wraz z Cyprem porozumienie z Izraelem, tak, które ewidentnie jest interpretowane jako antytureckie, także już tak nie bajeruj.
Rządy co innego, a ludzie co innego.
Okay,
zresztą w Polsce nie ma tej takiej makabrycznej rusofobii, jakie wśród społeczeństwa, jak jest wśród polityków i dziennikarzy.
Ja myślę, że klasa polityczna swoje, a opinia publiczna swoje. Myślę, że...
Ale o klasie politycznej jakiej mówisz? Polskiej?
Polskiej
ale
klasie politycznej.
Ale w Polsce nie ma klasy politycznej.
No, według socjologów oczywiście ona istnieje.
Istnieje,
tak. Natomiast myślę, że też trochę prezydent Trump, którego wspomniałeś, on zmienia, ponieważ pokazuje, że można z Rosją rozmawiać, a też się ją ogrywać. No, zwracam uwagę, że tenże Trump, który jest krytykowany za to, że rozcielił czerwony dywan na Alasce przed pułkownikiem Putinem, ten sam Trump absolutnie wyrwał Rosji dotychczasowy monopol na de facto rządzenie Kaukazem Południowym. Dotychczas to Putin był tym, który rozdzielał Azerbejdżan i Armenię, a teraz tym gołąbkiem pokoju na Kaukazie Południowym, który, że tak powiem, starał się dość skutecznie rozdzielić Ormian i Azerów, był właśnie Donald Trump.
Azerów, czyli Turków. No, to są Turkmeni przecież.
To jest nacja, która mówi językiem z rodziny języków tureckich i na przykład Azerowie generalnie w dużym stopniu rozumieją Turków, w drugą stronę troszeczkę trudniej. Natomiast to jeszcze jeden fakt, też pokazujący, że Trump owszem z Putinem gada i nawet go tam chwali publicznie, ale jak dochodzi do konkretnych interesów, no to robi go w balona w pewnym sensie, no bo zaprosił...
Obaj się robią w balona.
Zaprosił pięciu przywódców pięciu krajów Azji Centralnej, Azji Środkowej, Azji Postsowieckiej. Kazachstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Tadżykistan i Kirgistan. I to też, tak powiem, pokazał, że to Amerykanie mogą tam organizować współpracę na przykład gospodarczą. Zawarł tam olbrzymie deale ekonomiczne, ponad 100 miliardów dolarów z Uzbekistanem, na ponad 6 miliardów z Kazachstanem.
Przerwę ci, przepraszam, bo ja nie lubię przerywać, szczególnie tobie, ale zdaje się, że Armenia jest mniejsza od Warszawy. To jak mogą robić olbrzymie deale?
Nie, ja mówię tutaj, akurat mówiłem, ja mówiłem tutaj o pięciu krajach Azji Centralnej, a tam z Uzbekistanem, i z Kazachstanem te deale można robić. I właśnie Trump to robi, ewidentnie wypychając Rosjan z Kaukazu Południowego, o czym mówiłem wcześniej, Armenia, Azerbejdżan i z Azji Postsowieckiej. Więc tutaj myślę, że też w klasie politycznej Polski pokazał Donald Trump, którego za wiele spraw krytykuje, żeby był jasny, może o tym porozmawiamy, ale tutaj pokazał, że można z Putinem no, gadać, a jednocześnie ewidentnie wchodzić mu w szkodę i no, de facto zabierać mu, rozmontować mu strefę wpływów.
Ale czy ty oglądasz, bo ja oglądam, znam dobrze angielski, ty znasz wyśmienicie angielski, czy oglądasz amerykańskie podcasty, co oni mówią o tej sytuacji? Bo ja uważam, że to, co się dzieje, ja uważam, że już od dwóch lat, od roku, Trump jest umówiony z Putinem na strefy wpływów i tak dalej. Oni się umówili. Wiesz, Trump szanuje to, że wiesz, że no my przy Rosjanach to jesteśmy no tak ogonkiem możemy merdać. Jesteśmy mali. Tak jak Grecja przy Turcji jest mała. Tylko, że Grecja, wiesz co zrobiła? Zadłużyła się i ma ponad 350 myśliwców. F-35, 15 mirażów i gripedów. Bo Grecja, wiesz, kupiła z różnych stron. Żeby się jednak bronić przed tą Turcją. Polska nie ma się czym bronić, bo jeśli rządzący powiedzą, słuchajcie, kupujemy 100 F-35, to opozycja powie, nie, nie kupujemy. Bo tutaj się, bo w Polsce, tak jak ja to widzę z greckiego punktu widzenia, w Polsce przede wszystkim liczy się nie dobro kraju, ojczyzny, tylko dobro partii. Niestety. Tak ja to widzę. Nie jestem politykiem.
Jedna uwaga. Mianowicie Donald Trump w swojej pierwszej kampanii wyborczej, tej zwycięskiej, czyli w roku 2015 jeszcze, 16 zwłaszcza, ciekawą rzecz, mało się o tym w tej chwili w Polsce pamięta, a warto. Co zarzucał pani Hillary Rodham Clinton, swojej głównej adwersarz?
Ja na nią mówię Hitlery Clinton.
No ja to mówię zgodnie, tylko przynajmniej jego nazwisko panieńskie, bo nie wszyscy pamiętają. Otóż on jej zarzuca, uwaga, rzecz ciekawą, że ona jest tak przewidywalna, że nie powinna być prezydentem USA, bo każdy kraj będzie wiedział, co ona zrobi. I jako cnotę podkreślał, że warto być nieprzewidywalnym. I on jest nieprzewidywalnym, jest. Ale i tu się zgodzę, są dwa kraje, bez których jest przewidywalny. To jest Izrael i to jest Rosja. Znaczy, rzeczywiście on tam może...
Ale się i z Izraelem, i z Rosją. Znaczy, Izrael przez ponad milion obywateli rosyjskich, Żydów, w Izraelu, ma słucha Rosji też. Oni rozmawiają, Netanyahu się koleguje, zdaje się, z Putinem.
Znaczy, no, przede wszystkim, jak było setki tysięcy, czy więcej ludzi, obywateli Izraela, którzy przyjechali tam z Polski, no to się tam były, no, wychodziły w latach 80., drugiej połowie lat 80., pamiętam, w Tel Awiwie wychodził dziennik w języku polskim. Właśnie.
Ale w Knesecie się po polsku rozmawiało.
Tak, było to głosowanie przegrane dwoma głosami, czy to tak. Polski ma być językiem w Knesecie, czy ma być język hebrajski i no, w końcu wygrał dwoma głosami hebrajski. Natomiast wracając jeszcze do tej Rosji, Trump tutaj, on według mnie stosuje zasadę prezydenta Nixona i który wtedy dzięki swojemu sekretarzowi stanu, przypomnę, prowadził tą dyplomację ping-pongową, czyli usiłował oderwać Chiny od Związku Sowieckiego, czyli Czerwonej Rosji, a teraz robi to samo pan prezydent, prezydent Trump, tylko że to samo, ale odwrotnie, w tym sensie, że nie odciąga Chiny od Rosji, wtedy sowieckiej, tylko Rosję od Chin. Nie wiem, czy mu się to uda, bo jednak Rosja z każdym rokiem jest coraz bardziej uzależniona od Chin gospodarczo przede wszystkim, o czym się może za mało mówi.
Ja uważam, że wiesz, ja byłem po stronie Trumpa. Dla mnie Trump, jak no rok temu, do momentu zaatakowania Iranu, bez żadnego powodu, naprawdę bez żadnego, do momentu zaatakowania Iranu, byłem po stronie Trumpa, bo Trump w pierwszej kadencji zakończył 6 wojen, nie rozpoczął żadnej nowej. Nie, zakończył 2 wielkie wojny, Afganistan i Irak chyba, i Syria, i nie rozpoczął żadnej nowej wojny. Jako pierwszy prezydent po II wojnie światowej, pierwszy amerykański prezydent, nie rozpoczął żadnej wojny. Przed nim był ten Obama, nie pamiętam jak się nazywa, jak ma na imię.
Barack Hussein.
Barack Obama.
Pierwszy Hussein II.
Tak. Dostał Nobla.
Za nic.
Na zachętę.
I prowadził
7 wojen naraz. Po II wojnie światowej to był najkrwawszy prezydent Ameryki. Barack Obama. Nie żaden Reagan, nie żaden Nixon, nie żaden, no kto tam jeszcze był, no wielu. Nikt nie był tak krwawy jak Hitler i Clinton i Barack Obama.
Jest faktem, że ten, kiedyś tam mówiono, prawda, młody Marx, stary Marx. No może nie tyle młody, ale ten młodszy Trump, czyli pierwsza kadencja, on rzeczywiście wojny żadnej nie zaczął skończył. To on podjął decyzję o Afganistanie. To wykonał, zresztą bardzo wykonał fatalnie. Źle. Fatalnie wykonał źle Joseph Robinet Biden, czyli Joe Biden. Natomiast no, teraz jest inaczej. No, teraz rzeczywiście on odstrzeliwuje przywódców państw wrogich typu Wenezuela. No, akurat porwał
nie
Maduro.
Nie porwał, przecież oni byli umówieni. No co ty. Pamiętaj o tym, że...
Maduro to nie był tutaj umówiony. Myślę, że
widzieć,
pani wiceprezydent może była umówiona.
Trzeba było widzieć na zdjęciach, jak się cieszył na lotnisku w tym, na Florydzie. No kurczę. Z jaką radością dawał te, wiesz, do kajdanek ręce. Przecież oni są umówieni.
Znaczy, no, może jest cichy deal z elitami wenezuelskimi,
tam się
z panią wiceprezydent. Ale tam się nic nie zmieniło, ale myślę, że akurat Maduro to jednak wolał być prezydentem, a nie być prezydentem w amerykańskiej celi.
No nie celi.
Pod celą.
Przecież jak to... on zaraz wychodzi. No.
No, na razie, ja wiem, jak mówią w żargonie więziennym w Polsce, pod celą
siedzi. Wiem, że się mówi pod celą.
I znaczy generalnie no, Trump jednak śmierć przywódcy religijnego, czyli de facto lidera narodu irańskiego. A więc tutaj no, zupełnie się zmienił problem z pierwszą kadencją. No, to jest fakt.
Tak.
Jest faktem też, tu trzeba powiedzieć otwartym tekstem, bo prawda nas wyzwoli, że no, to są działania jednak wbrew prawu międzynarodowemu. No możemy to oceniać, że to jest fajne, albo niefajne, ale trzeba się zgodzić z tym, że jest to łamanie prawa międzynarodowego. No tutaj no, żadnego tutaj glejtu ONZ-u nie było.
Nie było. Ani ONZ-u, ani NATO, ani Unii Europejskiej, ani żadnej organizacji.
No, akurat Unii Europejskiej Trump się może i dobrze nie musi słuchać.
O Unii
natomiast to rzeczywiście, co do ONZ-u, to rzeczywiście tutaj następuje marginalizacja tego ciała, w tym coraz większą rolę odgrywają Chiny, gdzie państwa afrykańskie w większości głosują przeciwko Zachodowi.
Oczywiście.
I też może pytanie, to jest trochę wina Zachodu,
raczej,
trochę
nie?
Wina Zachodu być może.
Oczywiście, to nasza
bo
wina.
Mentalność postkolonialna jest jednak faktem. Mówię tutaj, bo akurat Polacy nie mieli kolonii, o Grekach sam powiesz. Grecy w czasach najnowszych nie mieli kolonii.
Ale 3000 Grecy jako jedyni podbili Afganistan. Aleksander Wielki. To on był Helenem,
to,
prawda?
To prawda, aczkolwiek...
Bo Anglikom się nie udało. ludziom radzieckim się nie udało i Amerykanom się nie udało. Aleksandrowi Wielkiemu się udało. Te same góry, te same
miejsca. Sowietom się udało częściowo, potem ponieśli ciężkie straty.
Ale to widni dopiero.
Natomiast no, też trzeba powiedzieć bardzo, bardzo wyraźnie, że i to trzeba powiedzieć prosto, tutaj ta wojna, wojna wspólna USA i Izraela przeciwko Iranowi, no w moim przekonaniu beneficjentami tej wojny, państwami, które na tym najbardziej zyskały, są dwa kraje. Uwaga, Rosja i Izrael.
Izrael.
Natomiast to Chiny, one też spokojnie idą w górę. Nie awanturują się i
od dawna są po ciemnej stronie Księżyca. Ja oglądam od 3 dni BBC. O, na pierwszy raz człowiek obejrzy ciemną stronę Księżyca. Przecież Chińczycy tam wysłali, 10 lat temu wysłali satelitę i oglądają. I tak. Oglądali, wiesz, i oglądali tą rakietę Artemis. Chińczycy idą do przodu.
Amerykanie mają astronautów, a Chińczycy mają tajkonautów. Ciekawostka, tak, tak.
Więc Iran albo Persja, no bo na Iran zmienił Reza Pahlavi, zmienił nazwę z Persji. Tak. I tam, i, no i wprowadził bardzo to były ciężkie rządy, wiesz, i tortury i tak dalej. Przez ostatnich 250 lat nikomu nie wypowiedział wojny i nikogo nie zaatakował. Tylko nie mów mi o proxys, bo proxys to mają wszyscy. I Amerykanie, i Rosjanie, i Chińczycy, i Irańczycy, i Izraelczycy. Wiesz, no przecież ten Hamas to był proxy Izraela, prawda? Powstał, Izrael założył Hamas przeciwko Al-Fatahowi. To tutaj też masz proxy, no.
Powiem w ten sposób.
250 lat.
Naród perski to naród o bardzo długiej historii, parę tysięcy lat, naród dumny. I on oczywiście może się buntować przeciwko władzy mułów, także no już nie żyjącemu Chameniemu, ale to Irańczycy będą decydować, kto tak naprawdę będą decydować o tym, kto u nich rządzi.
No jasne.
Jakakolwiek ingerencja zewnętrzna jest fatalna. Cieszę się, że powiedziałeś o Rezie Pahlavim, ponieważ teraz są pomysły. Tak.
Żeby wrócił jego syn.
Żeby jego syn wrócił. Ja tu jestem bardzo sceptyczny wobec tych pomysłów. To bardzo mocno forsuje Izrael i też część polityków amerykańskich. Też uwaga, część europosłów, też także tych prawicowych nawet. Ja uważam, że to jest pomysł, który tak naprawdę jest trochę nawet korzystny dla obecnej władzy w Teheranie, ponieważ Reza Pahlavi jest tak kojarzony przez wielu Irańczyków źle, że mając alternatywę taką, będą woleli te obecne rządy, więc tutaj myślę, że to nie jest dobre dla Iranu. Forsowanie, dobre też dla Zachodu. Zachód forsuje za wszelką cenę właśnie Rezę Pahlaviego jako przyszłego lidera irańskiego. Uważam, że z tej mąki chleba nie będzie.
No ja uważam, że ja nie przeprowadzam z tobą wywiadu, tylko się rozmawiamy po prostu luźnie. Ja uważam, że ten rząd ajatollahów najnowszych, bo to ajatollahowie rządzą tym, oni są znacznie bardziej konserwatywni od tych, którzy byli, bo była fatwa ajatollaha Chomeiniego, jeszcze stara fatwa, która fatwa, czyli przekazanie takie, jakby po katolicku to nazywać, papież wydaje bułę, czy...
Bulle.
O. I... że nie wolno Iranowi, według islamu, nie wolno Iranowi zbudować bomby atomowej. Taka była do tej pory, jest, jeszcze istnieje, ale nowy, jak przyjdzie ajatollah, przyszedł już, tylko gdzieś w ukryciu przebywa, być może radny. Jak nowy przyjdzie, to on może cofnąć tą fatwę. Ma prawo. Jest naczelnym ajatollahem.
No, to nie chcę tam się znęcać, ale tylko przypomnę, operację Hammer z czerwca zeszłego roku, no kiedy właśnie Amerykanie tam punktowo, zresztą przy pomocy Izraela,
zniszczyli wszystkie zapasy atomowe, uranowe,
przynajmniej tak o tym powiedziano, że już Iran został pozbawiony tego, akcja niosła skutek. Po czym po kilku miesiącach znowu słyszeliśmy, że trzeba zaatakować Islamską Republikę Iranu, to taka jest oficjalna nazwa, ponieważ grozi powstanie bomby atomowej. No to tutaj jakby niektórzy uważają, że ludzie mają krótką pamięć. W czerwcu była taka narracja, że właściwie już w ogóle nie ma problemu. Iran został pozbawiony. Amerykanie odnieśli wielki sukces. Ja bym to jednak radził, tak powiem, mniej propagandy, bo potem to ma krótkie nogi. Przypomnę, uważam, że jednego z najwybitniejszych przywódców, to się ucieszy, bo to człowiek lewicy, Tony Blair.
O nie. To dla mnie jest zbrodniarz, jeden z najgorszych.
No, on kłamliwie niestety,
neoliberałów.
Kłamliwie uzasadniał interwencję w Iraku na prośbę Amerykanów, interwencję brytyjską, że tam jest broń chemiczna. Potem okazało się, że to jest bzdura. Skądinąd uważam go, uwaga, Tony Blaira, człowieka, tego nie lubisz, bo on miał takie hasło New Labour, taka nowa lewica, taka bardziej centrowa.
No to jest, dla mnie Tony Blair to jest typowa prawica, typowy liberał, typowy.
W każdym razie uważam go, w moim przekonaniu, tak patrząc przez pryzmat ostatnich 30 paru, może na 40 lat, za najwybitniejszego mówcę, gdy chodzi o polityków europejskich, których ja słyszałem. Na drugim miejscu, uwaga, akurat Tony Blair bardzo skuteczny polityk, na drugim miejscu polityk zupełnie nieskuteczny, ale świetny mówca, François Hollande. On nie tylko gonił za pannami na skuterze, ale naprawdę świetnie przemawiał, znakomicie. I tutaj muszę powiedzieć, że szereg polityków, na przykład Putin, mówi fatalnie, czyta z kartki. Milei, prezydent Argentyny, guru wielu ludzi prawicy, także w Europie, czyta z kartki. Że tak powiem, to mało klimatyczne. Kirill Budanow, szef wywiadu ukraińskiego, obecnie szef kancelarii prezydenta, być może kandydat na prezydenta w przyszłości, też czyta z kartki. A tutaj można powiedzieć, że cieszę się, że polscy politycy, i poprzedni prezydent, i obecny prezydent, także poprzedni premier Mateusz Morawiecki, mówią.
Pan premier Donaldu Tusku też bez kartki mówi.
No on raczej głównie ćwierka na Twitterze.
Jak on przemawia, to ja w telewizji, ja sobie liczę na stoperze. Jest w jego przemówieniach.
Ile razy o PiSie, tak?
Mówię o Tusku.
Ile razy powie o PiSie? No, mówię bez przerwy.
Nie, ja sprawdzam te pauzy. Jak on zastanawia się, ciągle przerywa. On nie jest w stanie powiedzieć pełnego zdania. I ciągle się zastanawia nad czymś. Nie wiem, czy on udaje intelektualistę. No, nigdy nie był i nie będzie. To wiadomo, bo taki się urodził. No, nic nie poradzisz. Ja się taki urodziłem jak ja, ty taki jak ty. A on jest chłopak z podwórka. No, tak o sobie mówił, prawda?
Tak o sobie mówił. No i tak.
No niestety. No ale ja jestem za tym, żeby politycy robili to, co Amerykanie robią. Wiesz, nie jestem jakimś specjalnym... Bo Ameryka nie jest, jest moim ukochanym krajem, ale system amerykański nie jest moim ukochanym systemem. W każdym razie uważam, że politycy powinni przemawiać z kartki. Powinni poprzedniego dnia do przemówienia się przygotować i na tej bazie, którą mają na tej kartce, mogą sobie improwizować, bo mogą w nocy się coś stać. Albo przespał się z tematem, jeszcze to trzeba dodać, a tamto usunąć. Prawda? I ja uważam, że z szacunku dla słuchaczy, politycy powinni czytać z kartki.
Jarosław Kaczyński mówi bez kartki, Mateusz Morawiecki również, prezydent Nawrocki generalnie również, Andrzej Duda również, ale oczywiście Polska jest wolnym krajem wolnych ludzi, więc Milo Kurtis może mówić, że
nie. Tylko Milo Kurtis, ale również Donald
każdy.
Trump. On też już czyta, wiesz. No, przecież zobacz, tylko ma te
promptery,
tak. Nie widzi. Kochamy, tak? Jest coś tam o kochaniu w wykonaniu Madamu?
Zapomnieliśmy o tym.
Proszę Państwa, wracamy do samego początku. Ja też zapomniałem. Wracamy do samego początku, ponieważ postanowiliśmy mieć rewolucyjny program. To etiuda rewolucyjna Fryderyka Chopina. Mój ukochany program. No mój ukochany, to zapowiadało pierwszy program Polskiego Radia, zdaje się. Etiuda rewolucyjna w latach 50. Ja to jeszcze pamiętam, ciebie nie było na świecie. Musiałem to zaznaczyć. Etiuda rewolucyjna, Fryderyk Chopin. No, udało nam się z Chopinem. Dalej nam się uda co innego. Wracamy jeszcze do tego Iranu, bo wczoraj pan... Ja czekałem do drugiej w nocy. Jak głupi.
I wiesz, nie było końca cywilizacji.
Nie było końca cywilizacji. No jak ktoś taki, czy myślisz, że politycy amerykańscy, ten facet ma 80 kilka lat, zdaje się, tak? Czy 80 już ma? Powinien coś wiedzieć o historii,
jest
o kulturze.
Od ciebie znacznie starszy.
Do 4 lata, nie?
No, około.
Ja to umiem tu załatwiać sprawę od razu. Jestem stary, ale nowoczesny. Zaraz zobaczymy. Proszę Państwa, ile Donald Trump ma lat? 79. Ile?
79.
No to 4 lata starsze ode mnie. To nie tak dużo w tym wieku.
Znaczy, ja myślę, że prezydent Trump rzeczywiście jeden błąd popełnia, taki powiedziałbym medialny, czy w obszarze PR-u. No, on ogłasza sukces niemal codziennie tak. I to już jest, ta propaganda sukcesu jest przesadna po prostu, bo nawet autentyczne osiągnięcia mogą się zgubić w tej propagandzie. No. Więc to już trochę jest na granicy takiego trochę do ośmieszania się, ale jednak uwaga, uważam, że to, że on potrafił zakończyć, może przerwać tę wojnę, to było dobre i potrzebne z punktu widzenia amerykańskiego i jego osobiście, bo notowania leciały w dół proporcjonalnie do wzrostu cen benzyny w Ameryce.
Ale o której wojnie mówisz, że przerwał?
Przerwał wojnę w Zatoce Perskiej, no wojnę z Iranem, no przerwał.
A, wczoraj, tak, znaczy dzisiaj.
Tak. Przerwał. Choć oczywiście znowu...
Ale nie może zabronić Izraelowi, zdaje się.
Właśnie to jest ciekawa rzecz, ponieważ Pakistan, który uważam, że odniósł największy sukces w swojej 80-letniej historii bez jednego roku, był negocjatorem. Islamska Republika Pakistanu wynegocjowała deal między Islamską Republiką Iranu a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, że jest zawieszenie broni, ale to ono obejmowało według Pakistanu, który był przy stole negocjacyjnym, który to organizował. Obejmowało to Liban.
Właśnie.
Izrael, który nie było go przy stole negocjacyjnym, oświadczył, że porozumienie nie obejmowało Libanu i zaatakował. Rzecz w tym, że pokazuje to kruchość pokoju na Bliskim Wschodzie i to jest taka trochę never ending story, nie kończy to się opowieść, naprawdę. Tam pokoju prawdziwego, uważam, przepraszam, to jest może pesymizm, a może realizm, nigdy nie będzie.
Ja wolę słowo realizm jednak.
W tym kontekście.
Szczególnie, że wiesz, codziennie słucham profesora Mearsheimera. Znasz? University of Chicago.
Tak.
Wybitny politolog.
Mówisz o podcastach amerykańskich, ja ci polecam ostatnio podcast taki sensacyjny dla mnie. Byłego najpierw prokuratora stanu New Jersey, a potem gubernatora New Jersey, od republikanów, ale takiego, powiedziałbym, centrowego republikanina, który nawet w pewnym momencie poparł Obamę, Chris Christie. No, Chris sensacyjny, Christie. Sensacyjny absolutnie podcast, kiedy on wspomina czasy, kiedy był prokuratorem w New Jersey, szefem prokuratury w New Jersey. Aha. No i opowiada o obecnym ambasadorze USA we Francji, panu Kushnerze, ojcu Jareda Kushnera. No naprawdę, że tak powiem, jakie tam się rzeczy działy lat temu, no dwie dekady wstecz, czy trochę więcej. Spory w rodzinie Kushnerów między Kushnerem, tym seniorem, a jego siostrą. Ach, naprawdę, nie wiem, czy profil Radia Wnet, nawet sekcja lewacka by wytrzymał te różne...
Ci, sekcja lewacka, to wiesz, że jest to, to jest zrobione na wzór sekcja Polska Radia Wolna Europa.
Bardzo
sekcja
dowcipne, lewacka, bardzo dowcipne, bardzo fajne.
To jest przekorna nazwa, dlatego że ludzie, którzy się nie znają, mówią cały czas lewactwo, to lewacy i tak dalej, nie wiedząc, że lewacy głosowali na Trumpa właśnie. Nie wiedząc, że strasznie dużo lewaków w Polsce głosowało na Prawo i Sprawiedliwość. Ci bardziej świadomi ludzie, bo dla mnie to bardzo jest zła nazwa. Źle pan prezes wybrał.
Pan prezes Prawo i Sprawiedliwość?
Powinno być Prawo i Socjalizm. A. Bo dla mnie to jest partia socjalistyczna. Prawo i Sprawiedliwość. Wiesz, te reformy prosocjalne, które Prawo i Sprawiedliwość udało się w 8 lat wprowadzić, razem popierało. No to wszyscy inni krzyczą, że razem to jest partia razem. Że to są zdrajcy, że zagłosowali z PiS-em. Ale jak patrzą, że dla najbiedniejszych jest 500+, a to jest lewica, no to nie może nie zagłosować za.
No pewnie ja bym powiedział, że gdy chodzi o PiS, to się raczej odwołał do społecznej nauki Kościoła, a która zarzuca się, że jest ona lewicowa nawet dla niektórych liberałów czy libertynów. Prawdę mówiąc, wydaje mi się, tu takie ostatnie zdanie w tej kwestii, wydaje mi się, że te podziały na lewicę i prawicę, ja bym wolał inny podział. Tak. Obóz patriotyczny versus obóz internacjonalistyczny. Tak. Obóz niepodległościowy versus obóz kosmopolityczny. Myślę, tak, że to są podziały bardziej realne.
Ja się nie mieszczę w żadnym z tych, bo jestem kosmopolitą, nie? Jestem z całego świata, jestem. Dla mnie nie ma granic. Jestem polskim patriotą, jestem greckim nacjonalistą, ale jestem też kosmopolitą.
W tej ostatniej kwestii trochę jak Witold Gombrowicz, który, przypomnę, to jest rzecz ciekawa, on mówił o kosmopolakach, a jednocześnie bardzo krytykował, uwaga, Europę krytykował. To tak, też warto to przypomnieć. Witold Gombrowicz krytykował Europę.
Wiesz co, no, jak przeczytasz pierwsze rozdziały, no powiedzmy pierwsze cztery rozdziały myśli nowoczesnego Polaka.
To już Roman
wybitnego, wybitnego. Było dwóch polityków w ciągu ostatnich 250-300 lat od czasów zaborów. Tylko dwóch polityków Polska miała. Dmowskiego i Paderewskiego. Później już nic i przedtem nic. Dla mnie, jako Greka patrzącego z boku.
Ciekawa.
Ale jak przeczytasz początek jeszcze raz Dmowskiego, to pomyślisz, że to jakiś lewak pisał. W tej chwili, jak to czytasz, to same lewicowe idee. Prawo i Sprawiedliwość ma to samo. Prawo i Socjalizm powinien być, bo pracuje dla dobra społeczeństwa.
No, pewnie tutaj protokół rozbieżności będziemy pisać.
No, nie piszemy.
I będziemy, że tak powiem, się boksować na definicję. Ale ja podkreślam, ważniejszy jest ten podział obóz patriotyczny i obóz internacjonalistyczny.
A ja to dzielę inaczej. Ja dzielę na konserwatystów i neoliberałów. W związku z czym ja mogę łatwo jako lewak zapisać się do konserwatystów.
To był ciekawy transfer.
Prawda? Nie, mi już proponowano nawet start na prezydenta Polski, kiedy dostałem polskie obywatelstwo. W zeszłym roku dostałem polski paszport, ale dopiero? Już 10 lat temu dostałem polskie obywatelstwo. Z czego byłem. I proponowano, żebym startował na prezydenta Polski i mój wyborczy slogan, czy jak to się mówi, hasło wyborcze,
hasło
miało być Grek, który łączy. Bo ja się przyjaźnię z prawicą, i z lewicą, i z białymi, i z czarnymi. Wiesz, dla mnie to nie ma. No, tak jak z muzyką. Przecież my gramy dla wszystkich. No. Przecież nie będę
Milo Curtis Connect People. Po prostu. No. Łącz ludzi. Milo Curtis Connect People.
A nie, nie. Tutaj my po polsku rozmawiamy.
Dobrze. Łączy ludzi. Żadnych, Milo Curtis łączy ludzi.
Tu nie ma żadnych anglicyzmów, rusycyzmów, ani nic. Tu jest tylko miłość. Kocham cię, kochanie moje. Tak chciałeś?
Tak jest.
No to pokocham. Często słyszeli to, co powiedział premier Papandreou do pani
który było trzech premierów Papandreou.
To z naszych wszystkich.
Jurios. No, tak. Jego zdałem osobiście.
Jak powiedział Andrasa, pani Merkel, nie. Kiedy ona chciała, żeby Grecy wyspy sprzedawali, on powiedział, nie tam szanowna pani kanclerz, wasza ekscelencjo. Frau Merkel, oddajcie nam nasze złoto, które ukradliście w czasie II wojny światowej, a jak będziecie mieli problemy, to my od was Bawarię odkupimy.
No nie tylko złoto, jako przypomnę jako historyk, że no, okupacja niemiecka w Grecji była dwa razy krótsza niż w Polsce, ale tak, w ciągu tych trzech lat w samych Atenach zmarło, Milo, twoich rodaków z głodu. 40 tysięcy Greków zmarło z głodu. I o tym Niemcom trzeba przypominać, tak, bo Niemcy są bardzo butni dzisiaj.
A z Salonik do 40 tysięcy Żydów sefardyjskich. Nie wiem, w tydzień wywieziono do Auschwitz. No tak jak Hitler i Clinton. 40 tysięcy kobiet i dzieci w tydzień w Libanie zamordowała. I ona nie jest zbrodniarzem wojennym. Ale jednak trzeba dać radę Putinowi. Niech się przyjrzy, jak działała Clinton. To będzie wiedział, jak mordować Ukraińców.
No, gdy chodzi o...
A ty jesteś politykiem. Ty nie możesz reagować.
Zbrodniarz Putin zbrodniarzem pozostanie.
A Netanyahu? Natomiast
ja przestrzegam wszystkich, także moich kolegów z prawicy, żeby przestrzegam przed czymś, co bym określił jako, ostatni raz powiem tutaj, użyję tego słowa, pojęcia anglosaskiego, double standard, podwójnych standardów.
Tak.
Bo, że tak powiem, możemy być na przykład za tym, co robią Amerykanie w Iranie, albo możemy być przeciwko.
Tak.
Ale trzeba powiedzieć uczciwie, że jest to jednak złamanie prawa międzynarodowego.
Ja
możemy to usprawiedliwiać albo potępiać, tak. Ale jednak zgłóżmy się do tego, jest to złamanie prawa międzynarodowego. Koniec, kropka. Niestety.
Ja słucham już od jakichś 2 lat Takera Carlsona. Oczywiście musisz go znać, nie?
Oczywiście. No,
wybitny dziennikarz.
Teraz jest sceptyczny bardzo co do Donalda Trumpa, który kiedyś był w jego teamie.
Nie tylko, że w jego teamie. Ja widziałem te wielkie Heroldem. Spędy, jakie robił. Po 10-20 tysięcy ludzi go słuchało. Oglądałem wszystkie te jego odcinki. Było niesamowite. W ogóle ja jestem taki głupi, że zawsze jak przychodzi nowy prezydent amerykański, to wierzę, że może coś się zmieni.
No odszedł, czy tam walili go z Fox News, ale jego działalność w mediach społecznościowych, no nieprawdopodobne zasięgi, milionowe zasięgi, bo teraz powiedziałeś, że tysiące ludzi przychodziło na jego spotkania, ale on ma milionowe zasięgi i uwaga, to jest ciekawa rzecz.
Tak.
On robi wywiady po 3 godziny,
tak.
A to jest słuchane, to jest niesamowite.
Ja tak. I się nie nudzi.
Tak, tak.
Ale
tak.
Jest, jak ktoś będzie wchodził na YouTube i słuchał Takera Carlsona, proszę Państwa, jest też taka dodatkowa funkcja na laptopie, Pasjans albo Snake, czyli wąż. Można sobie, kiedy słuchasz Takera Carlsona, sobie jeszcze grać sobie w pasjansa i wiesz, i się nie nudzisz, wszystko jest okej. Okay. I te 3 godziny wywiadu mija tak szybko. On świetnie te wywiady prowadzi. To mi się podoba u niego, czego u niewielu polskich dziennikarzy to widać. On udaje, jakby nic nie wiedział. I jak mu ktoś coś mówi, on jest tak zaskoczony.
Naprawdę?
No, naprawdę. Really?
Really?
I to jest mądre. Wiesz, no, z tym Trumpem to też jest taka sytuacja, że no, nie wiesz. Ja, na początku ja popierałem to, że nie wiesz, jak on zareaguje, co on, Trump zrobi. Mnie się to podobało, no ale wiesz, ale jak zginęło te 150 dziewczynek, no to już troszkę...
Mówisz o Iranie, o szkole
troszkę żeńskiej. No ale ta Unia Europejska zdaje się, że się rozpada. Czy nie? Jak to z tym jest?
Rozpada się, nie rozpada, natomiast przeżywa największy kryzys w historii.
Tak.
Oczywiście można powiedzieć, ale zaraz tam szereg państw chce wejść do Unii, bo rzeczywiście państwa Bałkanów Zachodnich, czyli chociażby Serbia. Ja akurat Serbów bardzo szanuję,
no,
czy
ja
Montenegro, Czarnogóra, to w zasadzie też tam bardzo dużo, połowa to Serbowie, czy też Macedonia no północna, ty teraz powiesz, że północna, oczywiście będziesz podkreślał.
No nie, Grecy nie mówią Macedonia północna, Grecy mówią Skopje na Macedonię północną.
Oczywiście i będziecie ich potępiać za to, że kradną wam Aleksandra Wielkiego.
Nie, kradną, my się z tego śmiejemy, no przecież Aleksander nie był Słowianinem, a oni twierdzą, że był Słowianinem.
Tak, wszystko to kraje.
Bazują na swojej historii, bo kiedyś może były wielkie. Wiesz, no, jak posłuchasz, co Mołdawia o swojej historii mówi, jaki to był wielki kraj i tak dalej. Wiesz,
Mołdawia przez 100 lat równo od końca XIV wieku do końca XV wieku była polskim lennem, więc zostawmy.
Unii, jest najgorszy czas, prawda?
Znaczy, przede wszystkim Unia bardzo słabnie, patrząc na rywalizację na świecie, bardzo słabnie gospodarczo, przegrywa konkurencję.
Tak.
W zasadzie, jeżeli porównasz ostatnich, uwaga, 60 lat,
tak,
to inne kontynenty bądź prześcignęły Europę, bądź się do niej bardzo zbliżyły, tylko nad jednym konkurentem Europa powiększyła przewagę, to nad Afryką. A tak reszta po prostu nas wyprzedza lub się do nas zbliża.
Ale odpadniemy też od Afryki, bo Chiny przejęły Afrykę.
Ale uwaga, ostatni, bardzo ciekawy raport IMF-u, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, tak, sprzed tak mniej więcej 1,5 roku, pokazał, co będzie w gospodarce światowej za 50 lat. I wyobraź sobie, że tam PKB Nigerii, a więc największego państwa w Afryce, najliczniejszego, będzie w roku 2075, już na niecałe pół wieku. Tego pewnie my nie dożyjemy, ale...
Ja dożyję.
No okej, ja też się postaram. Za 50 lat zobaczysz, myślę, że IMF miał tutaj rację, PKB Nigerii będzie wtedy prawie 2 razy większe niż PKB Rosji. To jest rzecz ciekawa. Uważam, że Afryka będzie w tym wieku kontynentem wielkiego rozwoju. Tak. olbrzymia populacja, zmiany demograficzne wymuszą popyt wymusi podaż, Afryka się bardzo rozwinie, a Europa karleje w wymiarze demograficznym, w wymiarze gospodarczym, w wymiarze politycznym znaczy coraz mniej po Brexicie. Także nawet chciałem mówić o sporcie, to popatrz, kiedyś na mundialu piłkarskim ponad połowa reprezentacji była z Europy. Teraz tak. jedna trzecia. To akurat zresztą niestety kosztem Polski, bo te baraże...
I kosztem Grecji. Nawet do baraży się nie dostała. Więc bądź dumny, że kiedyś, twoja kraje się dostał
kiedyś
do
była mistrzem Europy, tak? Pamiętam. 2004 rok, Portugalii mistrzostwa, finał Grecja wygrywa z Portugalią 1-0. Tak. Po bramce swojego kapitana, który grał w pomocy, który potem był moim kolegą w Europarlamencie.
Ale wtedy ja byłem w telewizji polskiej na Woronicza i był ambasador Portugalii. I zagraliśmy w te
piłkarzyki.
No i zremęczowaliśmy. No i pani dziennikarz później, jak już na żywo, bo wtedy na żywo jeszcze się było, pani dziennikarz się pyta, no jak pan myśli, kto wygra Mistrzostwa Europy? No ja jej odpowiedziałem, ja nie myślę, ja wiem. Mogę powiedzieć, co ja wiem, ale nie co ja myślę. Grecja. On oczywiście Portugalia, Grecja wygrała. Ja miałem problem, ponieważ miałem grecką flagę ze sobą i wracając z Woronicza ulicą Puławską, to było lato, ogródki pełne i co jakiś czas musiałem niestety się zatrzymywać, bo Polacy mnie zaczepiali. Ty, chodź, piwa się napij, my nie gramy.
Ostatni mecz towarzyski
ktoś mnie przywiózł do domu.
Ostatni mecz towarzyski Grecji przed mistrzostwami w Portugalii był z Polską w Szczecinie i Polska wygrała ten mecz 1-0 zresztą z Grecją. Ale potem Grecy stali mistrzami Europy. No, ale byliście też mistrzami Europy w koszykówce skądinąd, pamiętam. Słucham? Byliście też mistrzami Europy w koszykówce. Tak,
na koszykówkę mamy na bardzo wysokim poziomie. No, tak. Na znacznie wyższym poziomie niż piłkę nożną. Wracajmy do tej Unii Europejskiej, bo o sporcie jak zaczniemy, ja jestem polonista.
Zrób jak Tucker Carlson, 3-godzinne wywiady zrób. No. Kiedyś robiłem, Krzysztofem Skowrońskim,
może... u mnie, jak mieliśmy to, na początku był chaos europejski, mieliśmy 3-godzinny wywiad.
I daliśmy radę.
A spokojnie, bo ja ci powiedziałem, że pamiętaj o tym, że ja ci nie będę przerywał. To, tak zaczęliśmy.
I poszło,
od razu, wiesz. I ta Unia, ale dlaczego tak się... Myślisz, że to jest przez to ocieplenie i tak dalej?
Nie no, w te bzdury nie wierzmy. Natomiast przede wszystkim Unia sama sobie zakłada gorset, kaganiec, mówmy jak chcemy, wiadomo o co chodzi. Ona, Unia Europejska, w sposób albo zupełnie nieświadomy, a więc idiotyczny, albo świadomy, to jest jakaś zupełnie w tym momencie działanie przeciwko sobie. Gdyby Unia Europejska była przedsiębiorstwem, no to szefowie Unii Europejskiej by siedzieli za działanie na szkodę spółki. Unia Europejska narzuca przepisy takie, które są szkodliwe dla Polski, dla unijnej gospodarki, w tym oczywiście gospodarki polskiej i greckiej też i innych gospodarek 27 państw Unii Europejskiej. Przez to jest coraz mniej konkurencyjna. Do tego jest bardzo przeregulowana. Pamiętam jak, a propos były premier Portugalii, José Manuel Durão Barroso, mówią Polacy, Barroso, tak. Proszę mówić, on powołał jakby za pierwszej kadencji swojej, 2004-2009, miał dwie kadencje, skończył w roku 2014, on powołał taką specjalną komisję po to, żeby właśnie zrobić deregulację. Ja teraz słyszę po 20 latach to samo, że znowu jest taka perpetuum mobile, cały czas jest...
polega, bo ja zwracam uwagę...
Miliony przepisów.
Ale ja bywam w Grecji. Minimum 2-3 razy w ciągu roku. No mam tam, no muszę pracować tam. Ja nie jeżdżę do Grecji na wakacje. No bo jestem na wakacjach od urodzenia. No to nie mogę jechać na wakacje, skoro jestem na wakacje. No i jak ja tam mówię, no ale zaraz, to przepisy Unii Europejskiej. To za każdym razem każdy Grek mi powie, przecież ty jesteś w Grecji. My mamy swoje przepisy. Dlaczego Grecy tak mogą mówić, a u nas, że przepisy Unii Europejskiej są nad przepisami Polski?
Znaczy, przede wszystkim to jest rzecz ciekawa, zwróć uwagę, co robi państwo numer jeden w Unii Europejskiej, czyli Niemcy. Tak. To jest państwo, które ma Trybunał Konstytucyjny, teraz mówimy o tym niemieckim, nie o polskim, o nim się mówi teraz więcej, o polskim, natomiast Trybunał Niemiecki, Trybunał Konstytucyjny Niemczech w Karlsruhe, on jest de facto tym organem państwa niemieckiego, który reguluje tempo integracji europejskiej, a więc na przykład nieraz odrzucał szereg regulacji unijnych, ponieważ uznawał, że jest to sprzeczne z prawem właśnie Republiki Federalnej Niemiec. Mają też ostatnio, znaczy w ostatnich latach, wyposażono większe kompetencje Bundestag, czyli najniższą parlamentu niemieckiego, tak aby również mogła kontrolować bardziej skutecznie no te stosy przepisów, które napływają z Brukseli i żeby w większym stopniu mogło je odrzucać. Pamiętasz traktat lizboński, który został ratyfikowany w 2009 roku? Trzy państwa, które ostatnio ratyfikowały, to była Polska, Czechy i Niemcy. Niemcy namawiały innych, ratyfikujcie, co jest bardzo dobre. A same tego nie robiły.
Sejfu nie biorą Niemcy.
Zwracam uwagę. Nie biorą, wraca oczywiście. Nie biorą, prawie 10 państw nie bierze. Kto jest szefem Komisji Europejskiej? Niemka. Kto jest szefem Europejskiej Agencji Obrony, Unijnej Agencji Obrony? Niemiec. To jest dobry biznes dla Niemców, dobry biznes dla niemieckiego przemysłu militarnego, który będzie dzięki temu rósł jak na drożdżach. Ja nie mówię safe, skrót od...
Safe mówisz, der.
Ja nie mówię Security Action for Europe, ja mówię, że to jest FSFG, czyli Financial Support for Germany, pomoc finansowa dla Niemiec.
Świetnie. Proszę Państwa, i na tym kończymy naszą podróż z panem Ryszardem Czarneckim. Realistyczną.
Realistyczną.
Żeby było na przyjemnie. Słuchamy na koniec, Malam.
My jesteśmy.
Jesteśmy ze
stali.
Daję!